Nasz gość, pan poseł Bartosz Kownacki. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, dlaczego tak jest, że te media reżimowe młócą tak bardzo sprawę związaną z trzema byłymi już posłami Prawa i Sprawiedliwości? I umówmy się, jeśli to wszystko się potwierdza, to jest to coś karygodnego i dobrze, że kara takich posłów spotkała. Natomiast tak przymykają oko, a nawet jak się próbuje przypominać to, co robili posłowie partii rządzącej, Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, to dziennikarze przerywają natychmiast, no i odwracają kota ogonem.
Tak, że nie ma wątpliwości, ojciec sam odpowiedział, to są media reżimowe. Otóż w ostatnich miesiącach widać było, że Prawo i Sprawiedliwość zbliża się do wygranej i prawdopodobnie wygra najbliższe wybory samorządowe, a później także wybory parlamentarne i będzie samodzielnie nawet rządziło w Polsce. No i te media usłużne władzy, które są zainteresowane, ażeby dzisiejszy system rządu w Polsce był utrzymany, robią wszystko, żeby odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów, rzeczywistych zaniedbań władzy, rzeczywistych problemów zwykłych Polaków i zajmować się sprawami, które rzeczywiście, jak się powiedział, są karygodne, wymagają ścigania, napiętnowania i takie osoby oczywiście, jeżeli by się potwierdziło, jeszcze raz podkreślam, jeżeli się potwierdzi, że doszło do złamania przepisów prawa, wtedy muszą ponieść z tego konsekwencje. Natomiast te media nie są zainteresowane przedstawieniem rzeczywistości takiej, jak ona naprawdę jest. My daliśmy, niestety, i to trzeba sobie się uderzyć w piersi, pewien argument mediom do rozprowadzania, czy też nagłaśnienia sprawy, która jest właśnie sprawą trzeciorzędną, sprawą, która dotyczy rzeczy, jeszcze raz podkreślam, karygodnych, ale które nie mają wpływ na bieg sytuacji w samorządach, w państwie, które mają wpływ na to, co dzieje się w otaczającej nas rzeczywistości, ale posłużyły w sposób znakomity do tego, żeby tą inne sprawy przykryć, żeby ostatni tydzień kampanii wyborczej, czy ostatnie półtora tygodnia kampanii wyborczej, to było na okrągło powtarzanie nieprawidłowości, które są przypisywane byłym, podkreślam, posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali natychmiast usunięci z partii, tylko po to, żeby obrzucić błotem całą partię i w ten sposób zagwarantować, że Platforma Obywatelska uzyska przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Wiedzieliśmy, że w tych ostatnich tygodniach ten wynik się nieco zrównoważył, że ze względu na zmianę władzy w Platformie Obywatelskiej, ze względu na odejście Donalda Tuska i powołanie pani premier Kopacz na stanowisko premiera, to jest takie naturalne zachowanie części wyborców, że zmiana władzy powoduje jakiś taki kredyt zaufania dla rządzących. I to pozwoliło Platformie Obywatelskiej zbliżyć się do Prawa i Sprawiedliwości na niewielki dystans. No i teraz ta sprawa mucona w nieskończoność w mediach reżimowych przez ostatnie kilka dni powoduje, że trzeba przypuszczać, że część takich wyborców niezdecydowanych, część osób, które nie rozumieją, na czym polega tak naprawdę rządzenie, na czym polegają, nie rozumiejących, na czym polegają rzeczywiste problemy w państwie, może przychylić swoją sympatię do Platformy Obywatelskiej, bądź po prostu zniechęcona tym, jak wygląda w ogóle klasa polityczna, nie pójść na wybory, tym samym gwarantując Platformie Obywatelskiej bądź wygraną, bądź zbliżenie się do Prawa i Sprawiedliwości na naprawdę już minimalny dystans, tak żeby nie doszło do wewnętrznego rozkładu tejże partii. Po to są używane dzisiaj media, natomiast rzeczywiście ojciec powiedział o rzeczy znamiennej. Atakuje się i pokazuje się uchybienia posłów Prawa i Sprawiedliwości, naganne, jeszcze raz podkreślam, ale media całkowicie pozostają na boku, jeżeli chodzi o bardzo poważne wątpliwości co do prawidłowości postępowania posłów partii rządzącej. Takich przykładów mieliśmy mnóstwo w ostatnim czasie, począwszy od najgłośniejszych afer jak Amber Gold czy afera taśmowa.
Właśnie, panie pośle, afera taśmowa to między innymi Sławomir Nowak. Przed chwilą rozmawiałem z panem posłem Jaworskim, kandydatem na prezydenta miasta Gdańsk i on wskazuje, że na listach Platformy Obywatelskiej na wysokich pozycjach są ludzie związani z baronem Platformy Obywatelskiej z Gdańska, Sławomirem Nowakiem. Z tego, co wiem, to Sławomir Nowak w dalszym ciągu jest w klubie Platformy Obywatelskiej. Pytanie do pana, czy pan widzi Sławomira Nowaka na korytarzach sejmowych? Czy pojawia się na głosowaniach? Czy wykonuje mandat posła, którego nie chce się zrzec?
Ależ oczywiście, że tak, że mimo zapowiedzi, że odejdzie z polityki, mimo tego, że teoretycznie stracił pozycję w Platformie Obywatelskiej i stracił stanowisko ministra, to po pierwsze cały czas uczestniczył w pracach parlamentu. Co więcej, słusznie się powiedział. Sławomir Nowak, mimo, i to trzeba bardzo jasno podkreślić, sytuacji, w której nie tylko prokuratura postawiła mu zarzuty. Ja proszę porównać tą sytuację do sytuacji posłów, byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, w stosunku do których prokuratura nawet jeszcze nie wszczęła postępowania przeciwko sobie. To jest tylko postępowanie na razie w sprawie dotyczącej nieprawidłowości. Nikt tym posłom nie postawił zarzutów, nie zamierza nawet jeszcze prokuratura stawiać zarzutów, dopiero prowadzi badania wyjaśniające. Już nie mówiąc o tym, że prokuratura nie skierowała w tej sprawie aktu oskarżenia. Ci posłowie już nie są członkami klubu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w przypadku Platformy Obywatelskiej mamy do czynienia z politykiem prominentnym tejże partii, któremu postawiono zarzuty i wobec którego skierowano akt oskarżenia do sądu i teraz toczy się już postępowanie karne przed sądem, nie przed prokuratorem. To znaczy, że te zarzuty były bardzo poważne, że nie przesądzając w wyniku rozstrzygnięcia sądu, ta sprawa już ma kolejne terminy w sądzie. I mimo to ta osoba jest członkiem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Co więcej, jak przed chwilą właśnie wspomniał pan poseł Andrzej Jawłowski, ma ogromne wpływy w partii, zachowała te wpływy w partii i może swoimi ludźmi obstawiać listy wyborcze.
A koledzy mówią, Sławek już swoje wycierpiał. Pamiętam, gdy Radosław Sikorski skompromitował się na konferencji prasowej, na której nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy związane z tym, jakoby Władimir Putin miał powiedzieć Donaldowi Tuskowi i złożyć propozycję rozbioru Ukrainy. Później rakiem z tego się wycofywał. No i gdy Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie marszałka Sejmu na skutek tej kompromitacji, bo coś jest nie tak, bo albo Radosław Sikorski nie wie, co mówi i nie nadaje się w związku z tym na marszałka Sejmu, albo Donald Tusk kłamie i też nie nadaje się, żeby mu wierzyć. W związku z tym koledzy mówili, no tak, ale Radek też już swoje przecierpiał.
Proszę ojca, proszę, ja nie zgadzam się z taką argumentacją, że na przykład pan poseł Nowak to już swoje wycierpiał i w związku z tym może wrócić. Po pierwsze, jeszcze raz podkreślam, znaczy oczywiście sprawa pana posła Nowaka też jest sprawą, powiedziałbym, z kategorii tych niższego rzędu. Jeżeli są zarzuty do pana byłego ministra Nowaka, to one powinny być dużego, poważniejszego kalibru. To on nadzorował Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tam wiemy, że były ogromne nieprawidłowości, są zarzuty korupcyjne. Wiemy, jak wygląda kwestia Pendolino i kolei w Polsce. Wiemy, jak wyglądała właśnie budowa autostrad w Polsce. To są te poważne zarzuty względem pana ministra Nowaka, no ale stało się tak, jak trochę, no nie jest to może dobre porównanie, ale tak z Al Capone, gdzie ostatecznie no, skazano go czy ścigano go za podatki, bo nie udało się innych nieprawidłowości mu udowodnić. Tutaj mamy różne zarzuty względem pana ministra Nowaka, niekoniecznie karne, ale na pewno polityczne. No ale udało się za tą sprawę, za sprawę związaną z zegarkiem, który go nie wpisał do oświadczenia majątkowego, oskarżyć, skierować akt oskarżenia i póki sąd niezawisły tej sprawy nie rozstrzygnął, to w ogóle stawianie sprawy w ten sposób, że już poseł wycierpiał swoje, no nieporozumieniem, to pozwólmy sądowi, bo to jest też takie wpływanie na niezawisły sąd. Tutaj już doszło do pewnej akceptacji zachowania pana ministra Nowaka. Koledzy partyjni, czyli ci, którzy dzisiaj mają władzę, akceptują i wspierają pana posła Nowaka. W związku z tym to może być taki sygnał do sądu, nie róbmy w tej sprawie nic, zróbmy wszystko, żeby pan minister Nowak został uniewinniony od tych zarzutów, które postawiła prokuratura. Ja na coś takiego się nie zgodzę. Po drugie, no nie zgodzę się na takie stawianie sprawy, jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego, że też już swoje się wycierpiał, dlatego że kaliber sprawy, czyli bezpieczeństwa zagranicznego Polski, tego, jakie są relacje między Polską, Rosją i Ukrainą, a kwestia no, nierozsądnej podróży kilku parlamentarzystów, to są sprawy zupełnie innego kalibru. I tak jak za sprawę no właśnie takich nierozsądnych podróży, to ktoś może stracić członkostwo w klubie, być wyrzuconym z klubu, tak za najważniejsze sprawy w państwie, a sprawa bezpieczeństwa nas wszystkich obywateli państwa polskiego, suwerenności Polski, to jest sprawa, za którą marszałek Sejmu powinien ponieść najwyższą odpowiedzialność i usłyszeć w tej sprawie wyrok swoich kolegów partyjnych i zostać pozbawiony funkcji marszałka Sejmu, ale przecież jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego, do takich różnych wątpliwości jest dużo więcej i proszę zauważyć, że media o tych sprawach zupełnie nie mówią. Media milczą, jeżeli zarzuty jakiekolwiek, czy dużego kalibru, czy mniejszego, są kierowane względem polityków Platformy Obywatelskiej i to widać w ostatnich dniach, to jest milczenie mediów.
A Ewa Kopacz jako marszałek Sejmu, jej urzędnicy, cała kancelaria, czy oni tak bezkrytycznie do tego wszystkiego takiego podchodzą, no bo jak ja sobie patrzę na wniosek, no ktoś chyba na te wnioski patrzy, kurczę, jeżeli one przychodzą do kancelarii. No i jeżeli ja patrzę na wniosek, no to, to widzę, no ktoś chce jechać samochodem do Madrytu, obrócić, nie wiem, w 2-3 dni, być w tym czasie na jakichś tam posiedzeniach, do Londynu, no to widzę, ile to kosztuje i pytam, panie pośle, czy pan jest poważny w związku z tym? Zadaję takie pytania, no przecież to są pieniądze publiczne, ktoś za nie odpowiada. Dlaczego marszałek Sejmu Ewa Kopacz, dlaczego jej urzędnicy na to wszystko, wydaje się, tej uwagi nie zwracali?
Bo, proszę ojca, niestety na to było ogromne przyzwolenie obecnej władzy. Po drugie, to świadczy, już nie chcą sformułować zarzutów karnych w stosunku do pani marszałek Kopacz, do pana marszałka Sikorskiego, do ich poprzedników, chociażby pana marszałka Komorowskiego. Tak naprawdę to pokazuje, w jaki sposób urzędnicy, ale także politycy traktują dzisiaj organy administracji publicznej. Czyli na zasadzie nic mnie nie obchodzi, nic mnie nie dotyczy, ja za nic nie jestem odpowiedzialny, nic mi się nie chce. Dlatego, że to, w jaki sposób są organizowane wyjazdy zagraniczne posłów, to, że nie funkcjonują one w sposób prawidłowy i też są taką możliwością tworzenia sytuacji korupcyjnej, czy takich sytuacji ułatwiających nadużycia, to przecież było wiadomo od lat. Ja przez krótki okres czasu, ale też byłem delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i widziałem, w jaki sposób są organizowane te wyjazdy. Proszę sobie wyobrazić, że w XXI wieku, kiedy chyba wszystkie delegacje międzynarodowe, jeżdżąc na tego rodzaju wyjazdy, bardzo ważne zresztą wyjazdy, po pierwsze są świetnie przygotowane merytorycznie, mają zapewnionych odpowiednią ilość tłumaczy, są przygotowane przez swoje ministerstwa, ale też pod względem technicznym, czyli na przykład wyboru hotelu, przejazdu, to wszystko jest załatwiane przez Sejm czy przez te analogiczne instytucje w innych państwach. W Polsce było to tak, że poseł dostawał do ręki, czy dostaje nadal do ręki pieniądze, z których później rozlicza się w danym hotelu i bierze faktury. No już samo to rodzi pewną sytuację korupcyjną. W normalnym, cywilizowanym kraju, gdzie administracja publiczna działa w sposób prawidłowy, to po prostu Sejm wskazuje, panie pośle, proszę się stawić o tej godzinie na lotnisku, odebrać swój bilet i zameldować po kilku godzinach na takim i takim hotelu. I tak działa normalna administracja w normalnym kraju. W momencie, kiedy daje się takie ogromne przyzwolenie, panie pośle, jak pan sobie dojedzie, no to już jest pana sprawa, my możemy to i tak i w inny sposób załatwić, a tu w ogóle, proszę, są pieniądze w kopercie, no to niestety są jednostki zawsze słabsze, które zaczynają gdzieś kombinować, zastanawiać się, może, no może coś się uda tutaj zakręcić, ale to ci urzędnicy i politycy, którzy ich nadzorowali, dopuścili do takiej sytuacji. Dopuścili do sytuacji, że jest taka mętna woda i łatwo się ryby łowi. No, prawda, gdzieś tam zakręcone, nikt nie wie, o co chodzi, ktoś dostał pieniądze w kopercie, a można było to rozwiązać w sposób naprawdę cywilizowany, który po pierwsze uniemożliwia posłom, którzy no, mają trochę słabsze charaktery nadużycia, a innym posłom ułatwiają pracę i zadania, dlatego że no, też nie jest rzeczą wcale wygodną, że ktoś tam musi dać w kopercie dużą kwotę pieniędzy i wieźć gdzieś za granicę, bojąc się też, że może zostać okradziony. To pokazuje, że jakby niektórym urzędnikom w administracji Sejmu, ale także podejrzewam, że to jest jakby bolączka całej administracji publicznej, zależy, żeby pewne metody z rodem z XIX wieku nadal funkcjonowały, bo łatwiej jest doprowadzać do nadużyć. Gdyby to wszystko było w systemie scentralizowanym, ale takim, którym no, poseł nie może sobie wpływać na pewne działania, to tych nadużyć by nie było. Ja śmiem twierdzić, że niestety to nie jest tylko tych trzech posłów, tylko warto również prześwietlić wyjazdy parlamentarzystów innych ugrupowań, wyjazdy parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, ich też było sporo i też każdy z nich w jakiś sposób no, może być podejrzany, warto, żeby teraz to Sejm prześwietlił, tylko oczywiście nie w ten sposób, który zaproponował marszałek Sikorski, bo marszałek Sikorski chce być sędzią we własnej sprawie, chce swoim podległym sobie urzędnikom zbadać posłów swojej partii, a wiadomo, że jest zainteresowany, żeby okazało się, że ci posłowie żadnych nadużyć się nie dopuszczali. To już samo w sobie jest zachowaniem, które może być zachowaniem stronniczym i nie spełnia takich standardów transparentności, które w cywilizowanym świecie jest przyjmowane.
Szeryfa Radosława Sikorskiego, bo zdaje się, że teraz taki tytuł przyjmie, znamy m.in. z zupy z dynią, krwistej polędwicy wołowej, foyer, gras, nawet nie wiem jak to się czyta, i komber z królika. Dania tymi raczył się Radosław Sikorski wraz z Jackiem Rostowskim w czasie kolacji której treść zarejestrowano na podsłuchach. Rachunek, fakturę, którą wystawiła restauracja na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli tak naprawdę na nas wszystkich podatników Polaków, za jedną kolację obu panów to 1352 zł, czyli tak mniej więcej ile wielu Polaków zarabia na miesiąc. No i Radosław Sikorski miał problem, żeby z własnej kieszeni zapłacić za tę kolację. Później na skutek nacisków zapłacił za, jak to określił MSZ, zbyt drogie wino, które zdaje się kosztowało ponad 800 zł. No pytanie, co to znaczy zbyt drogie wino? Co to znaczy kolacja służbowa? Co to znaczy rachunek na MSZ 1352 zł? No i taka żyła z tego Radosława Sikorskiego, że pomimo, że zarabia tyle, ile zarabia, no jak tylko się da, to bierze z publicznych na kolację.
No właśnie, żeby pan minister i pan marszałek Sikorski tak dbał o grosz publiczny, jak dba o grosz własny, to można by być zadowolonym i być nawet go zaproponować na stanowisko ministra finansów, bo tak znakomicie potrafi kalkulować i rozliczać. No ale rzeczywiście kwoty wydatkowane są takimi, które no ci najbiedniejsi emeryci i renciści to nawet czasem prawie, że w dwa miesiące muszą, bo przecież najniższa emerytura czy najniższa renta to jest poniżej 1000 zł, czyli to są na jedną kolację wydane kwoty większe niż te osoby mają przez cały miesiąc na przeżycie. Natomiast jest zasadnicze pytanie, ile takich kolacji było, bo w tym konkretnym przypadku pan minister Sikorski tłumaczy się, że to była kolacja raz prywatna, raz publiczna, w zależności jak jest mu wygodnie, ale zgodził się oddać przynajmniej pieniądze za to wino. Ja mam natomiast pytanie do pana marszałka już teraz Sikorskiego, żeby on wyjaśnił, ile w trakcie jego urzędowania tego rodzaju kolacji było, jakie pieniądze zostały na te kolacje wydane, jakie kwoty zostały wydane na wino i w jakiej wysokości, bo proszę ojca, to oczywiście też nie chodzi o to, żeby polski minister, czy polski premier, czy polski urzędnik wysokiej rangi musiał, przepraszam, mówiąc brzydko, dziadować i jeść kolację na przykład ze swoim odpowiednikiem z innego państwa w McDonaldzie, bo przecież nie na tym to ma polegać, ale wydaje się, że tak jak ojciec przeczytał menu, którego ja też nawet nie potrafiłbym przeczytać, a już nawet nie wiem, jak te potrawy wyglądają, już nie mówiąc o tym, jak smakują, to no, grosz publiczny jakkolwiek nie może być, no mówię, nie może to być takie dziadowanie, to musi być rozdawany w sposób rozsądny, w sposób przeliczany i w sposób, który jest korzystny dla państwa. Ja się pytam, jaką korzyść z tej kolacji odniosło państwo polskie? Dlaczego ta kolacja musiała aż tyle kosztować? Przecież można pójść do całkiem przyzwoitej restauracji i zapłacić no jedno zero mniej. I naprawdę też można zjeść całkiem przyzwoity obiad i porozmawiać, jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba. No i właśnie to najważniejsze, ile tego rodzaju kolacji, jaką kwotę ostatecznie pan Radosław Sikorski, ale także inni politycy Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach wydali, bo ja boję się, że to nie był jedyny przypadek. Słyszeliśmy, że nagrań w samej tej jednej restauracji jest kilkaset, więc podejrzewam, że te wszystkie rozmowy, które w tej restauracji były prowadzone za publiczne pieniądze, czyli pieniądze wszystkich podatników i suma z tej jednej restauracji to jest pewnie idąca w rzędu setek tysięcy, jak nie milionów złotych, które z pieniędzy podatników zostały tam złożone. Ale to także, jeżeli można, proszę ojca, nie jedyna kwestia związana z Radosławem Sikorskim, gdzie można publicznie zadawać pytanie, bo dziś nasz dziennik wskazał chociażby kwestię wydatkowania pieniędzy na przejazdy publiczne.
No właśnie, panie pośle, senatorom, posłom, ministrom przysługuje prawo do korzystania ze służbowych samochodów. To jest pokrywane z ryczałtu przysługującego parlamentarzyście na prowadzenie biura poselskiego. Każdy poseł może w ramach ryczałtu wyjeździć najwyżej 3,5 tysiąca kilometrów na terenie kraju. To koszt około 3000 zł. O taki zwrot może się ubiegać. No i pytanie jest dla mnie takie, czy tyle kilometrów, 3,5 tysiąca. Ja nie żałuję tym posłom tych pieniędzy, bo jeżeli oni wykorzystują pieniądze na spotykanie się z wyborcami, dojeżdżają do wyborców, spotykają się z nimi, słuchają ich, załatwiają ich sprawy, bardzo dobrze, jak najwięcej. Ale pytanie, czy tyle kilometrów może wyjeździć poseł z Warszawy, albo poseł, który lata samolotami, albo minister, który przez 7 lat pełni swoją funkcję i w zasadzie wszędzie dojeżdża limuzyną rządową, jak na przykład Radosław Sikorski.
No właśnie o to chodzi, to jest takie pytanie, nie stawiając zarzutu panu Radosławowi Sikorskiemu, jeszcze raz podkreślam, tylko prosząc o to, żeby wyjaśnił. No on przez 6-7 lat nadpełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Miał do dyspozycji samochód rządowy i samolot, czyli te narzędzia, które pozwalały mu dojechać niemalże w każde miejsce. Miał ochronę BOR-u też. No, wiadomo, że funkcje ministerialne zajmują no, niestety, ale bardzo dużo czasu i na te obowiązki poselskie no, ma się jego niewiele, a tym bardziej no, rodzi się pytanie, jeżeli pan minister w przeciągu tych 7 lat wydał blisko 80 tysięcy na przyjazdy poselskie, to ich było dość sporo. To ja policzyłem, że on miesięcznie musiał w ramach swoich czynności poselskich przejechać około 1000, 1500 kilometrów. To już jest dużo. Każdy, kto jeździ samochodem, wie, że no, miesięcznie przyjechać 1500 kilometrów, mieszkając w jednym mieście, no to już jest, to jest taka liczba, której ja, przyznam się, póki nie byłem posłem, nie wyjeżdżałem. Ja potrafiłem, używając samochodu, tylko jeżdżąc po Warszawie, w ciągu roku zrobić kilkanaście tysięcy kilometrów i to było wszystko. W związku z tym, no na pewno pan minister i marszałek Sikorski pamięta, jakie to były jego spotkania wyborcze, jakie to były spotkania poselskie, w jakich interwencjach brał udział i chciałbym, żeby kilka takich przypadków na przykład z jednego czy dwóch miesięcy podał i przedstawił. No jeżeli ma pamięć słabą, bo ja wiem, że ma dużą ilość obowiązków, że jest osobą bardzo zajętą, to przecież jest Biuro Ochrony Rządu, które cały czas niemalże z nim jest, no prawie, że go prowadzi, dlatego, że to te uprawnienie mu przysługuje, więc na pewno Biuro Ochrony Rządu jest w stanie podpowiedzieć i wskazać panu ministrowi, gdzie był swoim samochodem prywatnym i prawda, w jaki sposób wykorzystywał ten samochód prywatny. Taka odpowiedź, my mamy prawo widzieć jako obywatele, jako wyborcy, taką pełną transparentność.
No ja pamiętam, panie pośle, że z doniesień medialnych oczywiście i na to się powołuję, że Radosław Sikorski nie był w stanie własnym samochodem pojechać po pizzę, tylko wysłał Biuro Ochrony Rządu.
No więc właśnie z tego powodu pojawiły się wątpliwości, bo to dotyczy innych polityków, którzy nie pełnią funkcji ministerialnych, którzy nie mają tego atrybutu limuzyny służbowej, limuzyny rządowej, skądinąd potrzebnej, bo ja nie kwestionuję tego, że ona jest potrzebna. No może nie do przywożenia pizzy, ale do wykonywania obowiązków służbowych. No to co do innych parlamentarzystów, ja no nie stawiałbym tych zarzutów. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które dysponują tym transportem publicznym bardzo szeroko, no to po prostu trudno jest spędzić dodatkowych kilkanaście godzin miesięcznie za kierownicą na same przejazdy, a gdzie jeszcze spotkania z wyborcami, gdzie te interwencje poselskie, no bo to zajmuje no, dziesiątki godzin w miesiącu. Pan minister Sikorski widać jest osobą bardzo zdolną i bardzo pracowitą, skoro potrafi łączyć obowiązki poselskie, obowiązki ministerialne tak szeroko.
No właśnie, a prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień przez ministra spraw zagranicznych, no i nie podaje swojej decyzji, nie uzasadnia swojej decyzji.
Tak, nie przedstawia dokumentacji tego prowadzonego postępowania. Co więcej, budzi moje zdziwienie fakt, dlaczego to jest tak, że posłów Prawa i Sprawiedliwości wyrzuconych posłów Prawa i Sprawiedliwości prokuratura od razu wszczyna postępowanie. Natomiast w przypadku posłów partii rządzącej, to postępowanie nie jest wszczynane, po prostu prokuratura odmawia zbadania sprawy, nie jestem zainteresowana. No to budzi moje pewne zdziwienie i takie pytanie do pana prokuratora generalnego. Jak to jest, jeżeli jestem posłem opozycji? Prokuratura od razu wszczyna postępowanie i słusznie, dlatego że tutaj, jeżeli nawet przecież prokuratura nie przesądza, czy ci posłowie są winni, czy nie, dobrze, że bada tą sprawę. Ja jestem jak najbardziej za. Natomiast rodzi się zasadnicze pytanie. Dlaczego nie jest tak samo, nie są traktowani posłowie koalicji rządzącej? Czy prokurator uznał, że w tej sprawie, którą przed chwilą omawialiśmy, nie ma żadnych wątpliwości? Być może nie ma, być może w tej sprawie rzeczywiście pan minister Sikorski zachował się, jest poza wszelkimi podejrzeniami, ale pierw prokuratura, i to jest obowiązek tej instytucji, po to jest powołana, powinna zażądać dokumentów, powinna przejrzeć dokumenty Biura Ochrony Rządu, powinna rozpytać czy przesłuchać pana ministra Sikorskiego, który by wyjaśnił te okoliczności, powiedział i być może z wszystkiego się wytłumaczył, sprawa byłaby jasna. Obawiam się, że prokuratura tego nie zrobiła, a dzisiaj nawet uniemożliwia dostęp do tego rodzaju postępowań, do tego rodzaju akt, tak żeby opozycja, tak żeby czynnik publiczny nie miał możliwości kontroli. Ja mam odpowiedź w innej, bardzo zbliżonej sprawie, dosłownie z ostatnich dni, gdzie prokuratura stwierdziła, że dostęp do tych akt jest, mimo że też jest postępowanie prawomocnie umorzone, jest niemożliwy, ponieważ to nie jest dostęp do dokumentacji w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i przywołano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czyli prokuratura która jest poza jakąkolwiek kontrolą, może nie wykonać żadnej czynności, nawet nie przesłuchać osób zainteresowanych, odmówić wszczęcia i nikt nie ma nad tym kontroli, a tak jak mówię, jest to rzecz dla mnie niepokojąca, że różnie traktuje się posłów opozycji i różnie posłów koalicji rządzącej. To bardzo złe standardy, jeżeli chodzi o prokuraturę.
No ja właśnie zwróciłem się do kancelarii Sejmu, także do biura poselskiego pana Radosława Sikorskiego w trybie informacji publicznej o to, by wyjaśnił, w jakich miejscowościach bywał, na jakich spotkaniach bywał i z kim tam się spotykał w czasie spotkań z wyborcami, a jakim samochodem, no i jaki był koszt konkretnych przejazdów w latach 2011-2013 jako ministra spraw zagranicznych. Ten koszt na według deklaracji to około 30 tysięcy złotych. Więc poczekamy, zobaczymy, bez stawiania jakichkolwiek zarzutów, ale z pytaniem, bo to są pieniądze publiczne, z których należy się transparentnie rozliczać.
No, miejmy nadzieję, że pan marszałek Sikorski wytłumaczy się dzisiaj, tego nie mógł zrobić, podobno jest za granicą, wyjechał w jakąś podróż służbową, ale mam nadzieję, że jeszcze przed wyborami, bo te wybory dopiero są w niedzielę, jutro stanie przed nami wszystkimi, wytłumaczy, nie jest kandydatem w tych wyborach, więc spokojnie może udzielić wywiadu i wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I mam nadzieję, że słuchacze Radia Maryja jako pierwsi o tym się dowiedzą, że pan marszałek Sikorski potraktuje poważnie radio, które jednak jest z województwa, z którego on pochodzi, bo przecież mieszka w Chobielinie. To jest to samo województwo, w którym jest siedziba Radia Maryja. I mam nadzieję, że tutaj właśnie, jeżeli ojciec zdecydował się zadać te pytania, to radio będzie potraktowane w taki sposób, jak powinno i tak jak każdy obywatel powinien w tej sprawie być potraktowany. Czyli nie zostaną tutaj ojcowie zbyci, czy dziennikarze nie zostaną zbyci, tylko pan marszałek Sejmu stanie na wysokości zadania, wytłumaczy się, a jeżeli ma jakieś zaniki pamięci, to przecież Biuro Ochrony Rządu służy mu na pewno podpowiedzią w tej sprawie.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Bartosz Kownacki był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.